Dobrze, Katarzyno, to co lecimy? Co masz takiego fajnego?
To jest taka świnka, która się nam na ten, to będzie puszczała bombę.
A kiedyś, nie wiem czy pamiętasz, były takie diabełki na odpustach.
To jest dokładnie to.
Naciskało się na głowę diabełka i języczek wyskakiwał.
To jest dokładnie to, tylko to jest świnka.
Naturalnie o ogrodach, odcinek 114. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Dzień dobry pani Katarzyno. Pani jest w Wielkiej Brytanii, w innym miejscu niż zwykle, ale już wkrótce w Polsce, bo za dwa dni będziesz w Polsce.
Tak, jest coraz bliżej, chociaż niekoniecznie coraz bliżej, bo teraz wybrałam się na zachodnie południe, jestem w Swindon. Także jeszcze muszę wrócić do Manchesteru na północ, wsiąść ze samolotu i przylecieć w piątek do Polski. Także jeszcze troszeczkę zygzaków muszę zrobić.
Wszystkich uprzedzamy, że to jest nasz podcast przed przerwą wakacyjną. Na sierpień robimy malutkie wakacje. Dużo pracy w ogrodzie Katarzyny będzie i filmowania, i zabawy różnych. I musimy odpocząć, nie możemy jak gdyby podołać wszystkim obowiązkom. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, dzisiejszy odcinek to oczywiście sierpień w ogrodzie ekologicznym. Sierpień w ogrodzie, co roku nagrywamy taki sierpień w ogrodzie, ale co roku nam się coś zmienia, bo co roku trzeba robić coś innego albo coś modyfikować. Wiosna tego roku była bardzo chłodna, potem było gorące lato, znowu zapowiada się bardzo gorący tydzień, niewielkie opady na Kaszubach, bardzo duże opady w Londynie. No i bardzo proszę, mamy dwie różne sytuacje pogodowe. Ale jeśli myślimy o sierpniu w ogrodzie, to mi przychodzi kilka takich myśli. Pierwsza to to, że koniecznie muszę pojechać i przyjechać do ciebie do ogrodu i obejrzeć rabatę preriową, bo teraz preria w sierpniu po prostu wybuchła kolorami, tą fakturą, która jest tworzona z tych liści, kwiatów, łodyg. Przepięknie to wygląda. To jest chyba najpiękniejszy miesiąc. No może wrzesień jeszcze październik.
Sierpień, wrzesień. Jeszcze październik? Jeszcze listopad?
Jeszcze październik, jeszcze listopad. Ale grudzień też jest piękny przecież na rabacie.
Tak,
no
właśnie śmieję się, dlatego że tam tak szczerze mówiąc zawsze coś jest na tej rabacie preriowej. Ale masz rację, Jacku. Teraz sierpień to jest ten moment, kiedy ona właśnie została na ten sierpień stworzona, kiedy jest najwięcej motyli. Jest bardzo dużo innych pożytecznych, no i nie tylko, wszystkich przeróżnych owadów i one wszystkie z tej prerii korzystają, a my podglądamy, no i nie możemy się nadziwić, jak to pięknie wygląda.
Ale gdybyś miała, to już teraz zobacz, odbiegamy w ogóle od tego tematu, gdybyś miała powiedzieć o paru roślinach, które przyciągają motyle, które oblepiają motyle, bo te duże wrażenie robi na twojej rabacie ta ilość właśnie motyli. Na jeżówkach za chwilę zakwitną sadzce, więc zaliczyłbym sadzce. Na liatrze widziałem pełno motyli. Na tymianku, na oregano,
tak.
Kwitnącym bardzo także dużo motyli i trzmieli. Oblepione te kwiaty się pochylają i kiwają. Co tam jeszcze byśmy wrzucili z takich miododajnych, no nie licząc oczywiście budlei.
To znaczy, no wiesz, tak mówisz, sadziec, liatra i te osoby, które może nie widziały sadźca albo liatry, albo nie mają u siebie w ogrodzie, albo nie widziały naszych, to po prostu powiedzą, o sadziec, liatra, okej. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że po prostu sadziec, liatra. To są kwiaty, które po prostu tak przyciągają motyle do tego stopnia, że ja mam sadźce przed domem, nie tylko na rabacie tej preriowej, ale mam też sadźce po dwóch stronach drzwi. I jak ja czasami się zapomnę, otworzę drzwi na oścież i wyjdę i te wszystkie motyle się podniosą do góry, podlecą, taka chmura, ja po prostu, ja się
ciemno
zawsze
się
jestem,
robi.
Zawsze
ciemno
jestem
się
w szoku.
Robi.
Dokładnie, także słuchajcie, to nie są rośliny, które po prostu przyciągają motyle. To są rośliny, które są całkowicie przez te motyle oblepione, tak? Także to są rośliny, które naprawdę warto mieć. Chociażby jedną taką kępkę sadźca. Oczywiście ten sadziec plamisty, który ja mam w ogrodzie i ty chyba, Jacku, też, to jest ten sadziec plamisty atropurpureum, który jest dużą rośliną. On jest naprawdę duży. Szczególnie, że u mnie na prerii nie jest tak całkowicie ona wystawiona na słońce, więc on jest naprawdę wysoki. On spokojnie 2 metry osiąga, ale są różne sadzce. Są sadzce do mniejszych ogrodów, są małe sadzce, są również sadzce, które będą wystarczająco małe, żebyście mogli uprawiać w donicy. I dlatego często właśnie w programie Grunt to Ogród też pokazywałam, jak można obsadzić donicę roślinnością, która jest niewielka, taka jak na przykład nie ten sadziec mój ogromny, mniejsza, ale też będzie przyciągała te motyle. Także słuchajcie, koniecznie sadzce w różnych odmianach i różnych rodzajach, małe, duże, różowe, białe, o różnych pędach, tak, czy purpurowych, czy zielonych pędach.
Ja tylko wpadnę w słowo i powiem, że te małe sadzce, takie dorastające do 40 cm, to jeszcze ostatnio w twojej szkółce były na sprzedaż.
No, jedna pani doniosła mi, że ostatniego sadzca kupiła normalnego, także podejrzewam, że to już tych sadzców nie ma.
Nie, już są, no, już są też atropurpuraum. Już są, więc pani
to
się
dobrze,
nie martwi.
To dobrze.
Duże sadzce dwumetrowe także są.
Tak, i słuchajcie, nie martwcie się, bo ktoś do mnie pisał, że te sadzce mają tylko jeden pęd, ale moje sadzce też miały kiedyś jeden pęd, a teraz mają 151 pęd, także nie martwcie się, one dorosną. I to ta preria ma zaledwie 4-5 lat, to nie jest rabata, która tam jest od dziesiątek lat, to jest dosyć młoda rabata. Także słuchajcie, sadzce na pierwszym miejscu, potem oczywiście jeżówki, i to głównie jeżówka purpurowa, czyli Echinacea purpurea. Nie musi być kwiat purpurowy, ponieważ jeżówek, jak wiem, jest bardzo dużo, ale uwierzcie mi, że najbardziej na motyle przyciągają te jeżówki, które są najbardziej przybliżone do takich oryginalnych form, nie takie jeszcze mieszańcowe, nie takie mocno pohybrydyzowane, tak? Czyli takie, które mają jakieś dziwne, wyfikane płatki czy środki, to mogą nie być aż tak bardzo przyjazne dla motyli, ale taka zwykła forma właśnie purpurowe, różowe kwiaty, albo też ta biała odmiana nazywa się White Swan. White Swan, ona też ładnie przyciąga motyle. Oczywiście rozchodniki, to nie ma o czym mówić. Liatra kłosowa, oh my god, liatra kłosowa strasznie przyciąga motyle i to już dawno, bo ona już jakiś czas kwitnie. To jest fajne, że już wcześniej niż jeżówki i sadzce, bo one jednak, no sadzce dopiero zaczynają, prawda? Co tam jeszcze takiego? Jeżeli chodzi o rośliny jednoroczne, to cynie. Cynie tak przyciągają bardzo, szczególnie wszystkie te, słuchajcie, które są otwarte, takie koszyczki mają te kwiatostany, otwarte kwiatostany, no i te, które mają kwiatostany takie płaskie, rośliny, które mają kwiatostany w kształcie baldachów, na przykład takie jak, no właśnie sadzce, tak, sadzce mają takie baldachy czy rozchodniki i też właśnie bardzo, bardzo one przyciągają motyle. Także motyle to jest jak najbardziej temat na sierpień i wrzesień, bo wtedy jest najwięcej motyli, także jak chcecie, aby wasz ogród wyglądał pięknie, kolorowo i żywo, to koniecznie zaproście te motyle do ogrodu albo na balkon.
A jeszcze dorzuciłbym do tego całego zestawu, to jest chyba kłosowiec, który także przyciąga motyle. Moja sąsiadka kupiła to jako sadziec niewielkich rozmiarów, a okazało się, że to nie jest sadziec, chociaż w niewielkich rozmiarach wyglądał bardzo podobnie. W tej chwili ma piękne, takie długie, niebieskie kwiatostany podłużne i też pełno tam jest motyli, pszczół i trzmieli trzyma się wokół tych kwiatów.
Najlepsze jest to, że kłosowce są już teraz takie popularne w Polsce, że jest kilka różnych odmian i można naprawdę wybrać przepiękne kłosowce. Same takie normalne kłosowce, same, że tak powiem, w sobie, też są bardzo ładne, mają takie fioletowo-niebieskie kwiatostany, długo kwitną, naprawdę są ładną rośliną na jakiejkolwiek rabacie. Czy to jest rabata taka naturalistyczna, preriowa, czy bardziej taka tradycyjna, one będą świetnie wszędzie wyglądały. No i oczywiście to też jest roślina, z której liści możemy robić bardzo aromatyczne napary. Tak, można je pić, to też jest fantastyczna rzecz, bo to jest w sumie zioło, więc ona w ziołowym ogrodzie też może rosnąć ta roślina, ale jest dużo nowych odmian, które mają tak piękne kwiaty, po prostu prawie, że takie mają aż ciemne granatowe, ciemne fioletowe, prawie że czarne, albo bardzo ciemne niebieskie. I jedna z moich ulubionych odmian to jest właśnie Blue Boa, chyba się nazywa, Blue Boa. No ja jeszcze nie mam jej na swojej prerii, ale wiem, że w mojej szkółce jest, więc jak przyjadę, to moją szkółkę własną obrabuję. tylko słuchajcie, bo dobrze, mówimy o ogrodzie w sierpniu, na pewno Jacek do tego dojdzie, ale tak tylko zasygnalizuję ogólnie o sadzeniu roślin w sierpniu. Tak, takich dużych roślin, jak jeżeli was coś pokusi, albo wam ktoś da w prezencie roślinę w doniczce i będziecie sadzić w sierpniu coś do ogrodu, to pamiętajcie, że do momentu, aż ta roślina się nie ukorzeni porządnie, to jesteście niewolnikiem tej rośliny i ją co parę dni podlewacie, tak? Bo przy takim upale, jak u nas jest i przy takiej suszy, te rośliny będą siedziały i nie będą rozwijały swojej bryły korzeniowej i mogą uschnąć, mogą umrzeć. Także jeżeli musicie, a nie powinniście sadzić cokolwiek z doniczek do ogrodu w sierpniu, bo to nie jest dobry miesiąc do sadzenia, bo jest za gorąco i za sucho, to wtedy koniecznie co kilka dni tą roślinę podlewajcie i bardzo dobrze wyściółkujcie.
No to mamy już pierwszą lekcję sierpniową w czasie sadzenia. Dobrze, Katarzyno, to w takim razie znowu spacer po ogrodzie, tym sierpniowym ogrodzie, oczami wyobraźni sobie wyobrażamy, co w tym sierpniu będziemy robili. Ty już zapowiedziałaś jedną rzecz w poprzednich podcastach i w live'ach, które będziesz robić na pewno w sierpniu w ogrodzie Wzgorzałem, to będzie przycinanie żywopłotów.
Będziemy przycinać żywopłoty na pewno. Nie wiem, czy to będzie na początku miesiąca, czy na końcu miesiąca, bo to zależy, kogo mi się tam uda złapać do przycinania tego żywopłotu, którego mężczyznę, który niechcący przyjdzie do naszego ogrodu. Nie, nie martwcie się, to nie tak po prostu z ulicy nie biorę, czy raczej z drogi wiejskiej, tylko to musi któryś przyjechać z moich mężczyzn i będziemy atakować w sierpniu koniecznie, ale spokojnie można by było tą czynność zostawić do końca sierpnia, ponieważ później już właściwie jest wrzesień, więc już właściwie jest jesień. W tym momencie, jak nadchodzi wrzesień i jesień, to rośliny, w tym również żywopłoty, już tak mocno nie mają przyrostów, nie rosną, w związku z tym one już będą zachowywały do zimy i później do wiosny swoje ładne, ostre, takie pod linijkę kształty. Także jeżeli macie żywopłot z grabu, z buków czy z cisa, to spokojnie sierpień i początek września też jest dla cisa dobry. Możecie je ciąć w piękne takie ostre, jak to się mówi, kształty, tak? I później one zachowają ten taki ładny wygląd aż do lata, tak naprawdę, bo wiosną one też nie miały takich mocnych przyrostów, prawda, w tym roku. Może dlatego, że ta wiosna była tak strasznie zimna, ale dopiero gdzieś tak w czerwcu zaczęły te przyrosty rosnąć i żywopłot robił się troszkę bardziej rozczochrany, ponieważ my ten żywopłot przycinamy tylko raz w roku.
Ja przycinam 2 razy w roku, to już też mówiłem, bo u mnie w czerwcu tak poszedł żywopłot, tak się rozczochrał, twoim słownictwa używając, tak się rozczochrał, że nie mogłem na niego patrzeć i zaczął mi za bardzo zabierać miejsce w ogrodzie,
No
więc
tak,
go
no
przyciąłem
tak.
na
No
przełomie
może być
czerwca i
taka
lipca
sytuacja.
i
Może
drugi
być taka
raz
sytuacja.
przytnę w sierpniu, żeby trzymał tę formę do kolejnej wiosny. To ominie mnie zimowe cięcie żywopłotu, tam późno. Późno-zimowe, po to, żeby nadać jemu kształt. Czy jest możliwość cięcia innych krzewów bądź drzew jeszcze w sierpniu, prócz żywopłotów? No bo idąc za tym ciosem, skoro można ciąć strzyc, grab, buk, cis, to może można także spróbować formować czarny bez, kalinę, no nie wiem jak tam z dereniami, bo szkoda tych dereni po prostu ze względu na wygląd.
No, kalinę koralową można formować. Kalina koralowa bez czarny, powiedzmy te dwie rośliny, albo też i inne, mogą to być również amalankia, czyli świdośliwa. Wszystkie te rośliny, które krzewy, które wiosną kwitną, a później owocują, no to powiem szczerze, że to nie jest tak, że przyciąć je lepiej jest teraz, czy wcześniej, czy później, bo zawsze coś stracimy. Wiosną stracimy kwiaty, a jesienią stracimy owoce. W związku z tym, jeżeli faktycznie musicie przycinać takie drzewa, czy krzewy właściwie, jak te kalina koralowa, czy dereń jadalny, tak, cornus mas, bo to jest troszkę inna roślina, czy świdośliwa, to starajcie się to robić po prostu no minimalnie, tak, to i wtedy i tak wycinacie całą gałąź i po prostu będziecie niestety nie mieć w przyszłym roku prawdopodobnie kwiatostanu. Ale ja bym jednak poczekała z takimi pracami do wiosny, z przycinaniem krzewów takich do wiosny. Jeżeli chodzi o drzewka, to oczywiście wiemy, że możemy przycinać drzewka owocowe, dużo pestkowe, tak? Po zbiorach, już po tym, jak już wszystko zbierzemy, czy nam już ptaki zjedzą z drzew,
czereśnie i wiśnie. I także to mówiliśmy w poprzednim odcinku w lipcu w ogrodzie ekologicznym i przycinanie czy formowanie jabłonek na tak zwane krótkopędy. Mhm. Jak już jest taka korona uformowana, jak jest korona uformowana jabłoni, to przycinać te roczne przyrosty, te takie długie, no czasem to się nazywa wilki, ale to nie zawsze są tylko wilki, długie pędy, trzymając tę koronę jabłoni w ryzach, przycinać na krótkopędy, na jeden węzeł bądź na dwa węzły, bo na tych krótkopędach tworzą się kwiatostany i tworzą się owoce, więc zwiększamy szansę roślinie na owocowanie, czy jabłoni na owocowanie.
Dokładnie, szczególnie, że no tak, to też nie tylko jest ten kształt, ale też chodzi właśnie o ten swobodny przepływ powietrza, o mało chorób, o mało szkodników, także jak najbardziej. Ja wam powiem, że w tym tygodniu, jeszcze jest koniec lipca w tym tygodniu i w tym tygodniu u nas w ogrodzie to dziewczyny kończyły, bo zaczynałyśmy na początku lipca, ponieważ chciałyśmy pokazać w programie Grunt to Ogród, tam będzie w jednym z najbliższych odcinków dokładnie pokazane, jak to robić, ale wiem, że teraz dziewczyny właśnie w tym tygodniu to kończyły, zanim ja wracam, także to jest dobry czas. Ja myślę, że na początku sierpnia jeszcze można by było to ewentualnie zrobić, ale starajmy się tego nie robić już w drugiej połowie sierpnia. To jest tymi drzewami owocowymi już kończymy.
W drugiej połowie sierpnia, nie? Do połowy sierpnia, jeśli cokolwiek robimy z tymi drzewkami owocowymi do połowy sierpnia. Czereśnia tworzy taką luźną dosyć koronę zazwyczaj, w związku z tym tam niewiele jest roboty, chyba że idą takie pędy do środka, zagęszczają, żeby prześwietlić tę czereśnię i śmiało, słuchajcie, możecie śmiało ściąć długi i gruby czubek czereśni właśnie teraz, bo ryzyko chorób grzybowych jest mniejsze i dlatego właśnie tniemy latem i dlatego tak coraz bardziej popularne jest albo rozpowszechnione cięcie letnie takich drzewek, także jabłoni. Choroby grzybowe mniej się czepiają tych roślin, szczególnie te choroby drewna, jak rak.
Tak.
I to dzięki temu mamy szansę. Z wiśniami tak. Oczywiście też można śmiało i mocno ciąć. No, jedyna odmiana, z którą trzeba się zastanowić, czy ciąć, czy nie ciąć, to jest łutówka, która owocuje na tak zwanych długopędach. Ona wypuszcza takie długie, czasami ogołacające się z liści pędy. To łutówka ma to do siebie, a to bardzo popularna odmiana, bo pięknie owocowa i na końcach takich pędów. Więc jak przytniecie, to po prostu w kolejnym roku będziecie mieć mniej owoców, ale ona się troszeczkę wam zagęści. Więc coś za coś w takim przypadku.
Tak jest. W miarę kończenia zbiorów owoców w ogrodzie, w sadzie, tych pestkowych, to można faktycznie jeszcze przycinać te rośliny, ale pamiętajcie, że zawsze jednak jak przycinacie drzewa w ogrodzie, w sadzie, to zawsze jednak robicie im, zadajecie im jakąś ranę. No właśnie dlatego, tak jak Jacek mówił, akurat przy pestkowych robimy to o tej porze roku, żeby te rany miały szansę się zagoić do zimy i potem na wiosnę. Też jest to niewskazane, ponieważ rośliny wtedy chorują, ale można by było tym drzewkom też w sadzie pomóc troszeczkę. No ja wiem, że na przykład u nas w sadzie te drzewka wcale nie rosną jak szalone i ja staram się im pomóc jak najbardziej mogę i w tym roku poprosiłam też Alinę i Agnieszkę, żeby zanim przyjadę, podlały miejsca pod koronami wodą z tym uniwersalnym nawozem z hodowli drzownic, ale to nie tylko chodzi o podlanie czymś, w czym jest jedzenie, tak, składniki pokarmowe, tylko akurat w tym nawozie z hodowli drzownic tam też jest dużo mikroorganizmów, tak, także to jest tak jakby troszkę jakby taki, jakby z kompostu, tak.
Prowadzenie życia po prostu do tej gleby.
No i jeszcze też nie zaszkodzi właśnie opryskanie tego drzewka, no niestety takim nawozem z drzownic nie opryskamy drzewka, ponieważ tam są kawałeczki w środku, więc to możemy zapchać po prostu sprayer, tak, ten opryskiwacz, ale możemy opryskać drzewka albo gnojówką, na przykład właśnie z jakichś ziół, albo gnojówką, albo emami. tak? Efektywnymi mikroorganizmami, bo to też jest wskazane. Albo wiem, że niektórzy z naszych słuchaczy, którzy na przykład mieszkają w Wielkiej Brytanii, mają dojście do seaweed extract, czyli do alg. W Polsce zresztą też są algi, już też są używane. To jest też bardzo, bardzo, bardzo wartościowy materiał. Także pomóżcie trochę tym roślinom po tym, jak one są przycięte. Teraz u nas też przy okazji była przycinana łąka w sadzie, także nasz sad w ogóle wygląda jak pies, który wyszedł od fryzjera, bo jest cały ogolony i drzewka są ogolone i nasza piękna łąka jest ogolona, więc teraz aż się chce właśnie można podejść do tych drzewek w sadzie i dokonać jakiejś pielęgnacji. Oprócz tego cięcia właśnie dać im jakieś odżywki, jakieś pomoce, a również wyściółkować powierzchnię dookoła pędów głównych, bo tam teraz ta trawa troszeczkę pozarastała i wiem, że nasz kompost został całkowicie zużyty, ale taki był przesiewany, więc te większe kawałki zostały na kupce i wiem, że z tej kupki z większymi kawałkami teraz dziewczyny właśnie robią po prostu takie, wściółkują pod drzewami.
Misy takie robią.
Tak, po prostu ściółkują dookoła pędów i to jest fajne, ponieważ wiecie, kompost to tak jak mówię, to nie jest nawóz, którym jest azot na przykład, który spowoduje, że nagle te drzewa teraz będą rosły jak zwariowane. Teraz jest sierpień, my nie chcemy nawozić już niczego, my nie chcemy, żeby rośliny rosły jak zwariowane, szczególnie azotem, tak, czyli tej części zielonej nie chcemy, ewentualnie coś, co wzmocni owoce, które będziemy niedługo zbierać. W związku z tym kompost jest świetną ściółką, ponieważ tam niekoniecznie jest ten składnik pokarmowy, składniki pokarmowe, ale właśnie jest życie, no a przy okazji oczywiście zatrzymuje wilgoć w glebie, to też jest ważne i świetnie wpływa na jej budowę.
Ja tylko powiem, dodam do tego, że te cięcia drzewek owocowych to najlepiej wykonywać w suchym dniu, jak jest słońce, może być lekki wiatr, byleby nie padało, no bo to wtedy wraz z kroplami deszczu możemy wprowadzić choroby grzybowe, więc czekamy na taką dobrą pogodę, a zdaje się, że w sierpniu takiej dobrej pogody będzie bardzo dużo i będzie można dokonywać tego cięcia. Katarzyna wspomniała o łące kwietnej, że ją skosiła. W Gdańsku była taka mała kontrowersja, że skoszono łąkę kwietną przy Muzeum II wojny światowej i wiele osób pisało, jak to, przecież jakiś szalony pilarz wskoczył, kosiarz i wykosił łąkę. Nie, no właśnie teraz kosi się łąki wieloletnie. Wieloletnie, bo Katarzyna ma łąkę wieloletnią, dlatego kosi się łąki wieloletnie. Ja mam łąkę jednoroczną, która jeszcze mi pięknie kwitnie, która w ogóle jest cudowna i ja jeszcze wstrzymuję się. Być może pod koniec sierpnia ją skoszę, więc to jest do sierpniowego odcinka, ale wieloletnie to już powinniście właśnie ciąć, kosić, zostawić pewnie na kilka dni te skoszone pędy, potem je zebrać.
Nawet na dłużej, tak. Niech się wysuszą, niech wypadną te wszystkie
Niech się
nasionka.
wysuszą, niech wypadną nasiona, ale nie zostawiamy jej na tej łące, dlatego że łąka nie lubi zbyt dużo nawozu.
No
Nie
dokładnie.
lubi, nie lubi nawozu, w związku z tym musimy to potem zebrać i na kompost możemy śmiało przeznaczyć, bądź ściółkować coś innego, o ile się nie boimy, że te nasionka się nam rozsieją.
Możemy też zrobić po prostu z tego samego kompost. Po prostu zostawić to do przekompostowania się w ten sposób, że po prostu zrobić pryzmę, podlać porządnie, przykryć nieprzepuszczalnym jakąś plandeką czy czymś i niech ona sobie leży do przyszłego roku, do wiosny i na wiosnę będziecie mogli już taką ściółką ściółkować jakieś takie zagony z większymi roślinami na przykład. I ja często ściółkuję zagony ze szparagami na przykład. Albo z roślinami kapustnymi, tak? Z takimi większymi roślinami, no bo to może jeszcze nie być do końca rozłożone, ale to też jest bardzo wartościowa ściółka, albo po prostu zagony, rabaty z krzewami, tak? Albo z drzewami, tak? Gdzie możecie po prostu użyć takie większe ściółki, które nie są całkowicie jeszcze rozłożone, tak, które nie przypominają jakby gleby, tak? To wtedy spokojnie możecie używać. Jacku, mówiłeś o żywopłotach. Czy ja mogę dokończyć temat żywopłotowy, ponieważ ja wiem, że tego jeszcze się w sumie nie robi, bo mówiliśmy tutaj na początku dzisiejszego podcastu o tym, żeby jednak nie sadzić nic w sierpniu, bo sierpień to jest ten miesiąc, kiedy typowo nic nie sadzimy, oprócz tego, że musimy może posadzić jakieś rozsady, sałaty, ale o tym za chwilę. Ale słuchajcie, możecie już planować, tak? To nie znaczy, że nie możecie o tym myśleć, albo nie powinniście o tym myśleć, ale możecie planować, bo jeżeli planujecie założenie jakiegoś żywopłotu, to wiadomo, żywopłot z grabu lub z buka lub ogólnie taki żywopłot, który możecie sadzić z odkrytym korzeniem, no to wiadomo, na razie czekamy, aż będzie dogodny moment. Od października można kupować już te żywopłoty i na pewno wam o tym przypomnimy, ale też pamiętajcie, że to warto już, że tak powiem, się czasami zapisywać, bo tych roślin w tym roku nie wiadomo ile będzie, bo jest troszkę szał na ogrody, jak wiecie, więc żeby potem nie było rozczarowania, ale to dopiero październik. Wcześniej musicie zacząć planować, jeżeli chcecie posadzić żywopłoty z roślin zimozielonych, tak? Takich jak na przykład, jeżeli w jakichś takich klimatach w Polsce, w jakichś takich częściach albo ogrodach bardziej zacisznych, jeżeli możecie sobie pozwolić na uprawę laurowiśni, mahonii, rododendronów, bukszpany, no to bukszpany oczywiście są bardziej odporne na mrozy i na chłody. Słuchajcie, wszystkie rośliny zimozielone, zanim nadejdzie zima, one muszą być porządnie ukorzenione, ponieważ one, no niestety, oprócz może bukszpanu, ale większość z tych roślin jednak chciałoby móc również zimą pić, a czasami nie może i pobierać składniki pokarmowe, ponieważ ziemia będzie zamarznięta. Więc jeżeli ziemia zamarznie do stycznia, to one muszą mieć w styczniu, to one muszą mieć jak najdłuższy okres, żeby mogły się ukorzenić, więc w sierpniu jeszcze nie sadzimy, ale jak tylko nadejdzie wrzesień, słuchajcie, od pierwszych dni września już będzie inna pogoda, będzie na pewno można będzie bardziej odetchnąć, tak? Nie będzie takich upałów i takiej suszy, powinniście wtedy zacząć sadzić właśnie albo pojedyncze krzaki, krzewy, tak, takiego rodzaju, albo jeżeli chcecie z takich roślin, bo one się wszystkie na dobrą sprawę nadają, może oprócz różaneczników, ale i bukszpany, i laurowiśnie, czy jakieś inne zimozielone iglaki, no to wszystko, słuchajcie, przygotujcie się na start, żeby jak tylko kończy się sierpień, zaczyna wrzesień, żeby już je wsadzać do ziemi, żeby one się jak najszybciej ukorzeniły. I to również cisy.
I tu Katarzyna mówi cały czas o krzewach, które są w doniczkach.
Tak.
To nie są z gołym korzeniem, to są w doniczkach, bo goły korzeń, no to już dopiero październik do nabycia.
Dokładnie.
Czasami październik, czasami listopad, w zależności od tego, jaką będziemy mieć
pogodę.
Jesień. Mówiłaś o żywopłotach, mówiliśmy o łące kwietnej, to ja bym skoczył teraz na trawnik, bo trawnik w sierpniu, w zależności od upałów, albo kosimy niżej, wyżej, generalnie nie za nisko. Pamiętajcie, żeby nie kosić trawnika za nisko. Jeśli będą upały, to kosimy po prostu wysoko ten trawnik i jeśli używacie jakichkolwiek wspomagaczy rośnięcia na trawniku, to w połowie sierpnia przestajecie używać tych wspomagaczy do tego, żeby trawa ładnie rosła i była gęsta i zielona i w ogóle, czyli po prostu azotu. Nie używacie już azotu od połowy sierpnia, kropka, koniec, nie ma w ogóle co tam używać tego w tej drugiej połowie miesiąca. To, co jeszcze można zrobić na trawniku, jeśli macie taki trawnik elegancki, wyfikany, tak, taki nazwijmy to angielski trawnik, to można go lekko zwertykulować, wygrabić go, żeby właśnie tam dochodziło więcej powietrza i więcej wody do tego trawnika, ale to uważajcie, żeby to nie były gorące dni, bo jak odkryjecie te korzonki, to będziecie mieć większy kłopot, ale zwertykulować można jeszcze w sierpniu trawnik i on bardzo ładnie, szybko odskoczy i ruszy do góry.
Tak, ogólnie w sierpniu pielęgnujemy istniejące trawniki. Trawniki, które były siane wiosną, już w sierpniu są wystarczająco zagęszczone, że można po nich normalnie chodzić, normalnie ich używać, tak jak normalnych trawników. Tak jak Jacku, ty mówisz, wszystko dobrze i nie myślimy jeszcze o zakładaniu nowych trawników. Tak, nowe trawniki zakładamy dopiero od września. Także, no nie wiem, jeżeli macie podlewanie, to podlewajcie czasami.
Chciałem tylko powiedzieć, że w starych książkach albo w książkach, które można kupić, często czytamy, że sierpień jest dobrym miesiącem na założenie trawnika.
Nie słyszałam w życiu o
Katarzyna
tym.
Mówi, że wrzesień.
W sierpniu.
Mówię, co jest napisane czasami.
Szokujące.
Dlatego, że kiedyś połowa sierpnia to zaczynała się taka pora deszczowa w Polsce.
No to chyba w 13
było dużo opadów i było chłodniej. klimat nam się zmienia. Słuchajcie, mamy lata coraz bardziej gorące i po prostu opóźniajmy to zakładanie trawnika. Nie za mocno, oczywiście nie za mocno, bo już potem, chyba że będzie jakaś bardzo ciepła wiosna, ale ryzykujemy. W październiku już może być pewne ryzyko założenia trawnika, że ono wymarznie, ale wrzesień będzie dobry. Świnkę Katarzyna tutaj podkłada pod mikrofonik, żeby strzelać. Ma taką świnkę, jak się naciska, to ona sobie strzela. Rozrywka podczas nagrania podcastu Naturalnie
Ogroda. To tyle rzeczy leży na stole, że aż jak małe dziecko, nie mogę...
Wakacje zaczniesz po nagraniu tego odcinka. Na razie nie ma wakacji.
No dobrze. Dobrze,
mówiłaś o przygotowaniu do posadzenia roślin zimozielonych, mówiłaś o zakładaniu trawnika, że jeszcze za wcześnie, ale wydaje mi się, że to jest miesiąc, w którym możemy śmiało myśleć o założeniu rabatozdobnych. Nie sadzenie roślin, ale możemy zacząć robić przygotowania, czyli jeśli mamy jakiś taki trawnik, to jest czas w sierpniu, żeby położyć tam kartony, to już pewnie druga połowa sierpnia, żeby nasypać 10-20-centymetrową warstwę kompostu być może przemysłowego, kompostu na tony, które można w zakładach utylizacyjnych zostać, po to, żeby gdy tylko zrobi się mniej gorąco, móc założyć nową rabatę i sadzić rośliny, sadzić byliny.
Mhm. Można się przygotować jak najbardziej, bo potem faktycznie przychodzi ten moment, ten wrzesień powiedzmy, a my dopiero się do tego zabieramy. Także jak najbardziej. Po pierwsze sobie koniecznie zaplanujcie coś, gdzie w ogóle chcecie tą rabatę, jaką dużą, ile roślin na nią będzie potrzeba kupić. No, zakładajcie sobie przynajmniej około 7 roślin, takich doniczkach P9 na 1 metr kwadratowy. Tak, żeby tych roślin było więcej, także musicie sobie to przekalkulować. Powinniście się skontaktować z kilkoma szkółkami, zapytać się, czy to w ogóle będzie, bo wiecie, to jest naprawdę coś, czego nie robi się tak po prostu od zaraz, tak?
Dostępność jest bardzo ograniczona od 2 lat, dostępność bylin jest bardzo ograniczona, a jeśli są, to są bardzo wysokie ceny, w związku z tym warto sprawdzić po prostu w różnych szkółkach ofertę. Czy jest dostępna,
dokładnie.
I w jakiej cenie.
Tak, także, tak, ale właśnie samą ziemię można przygotować w ten sposób, o którym mówi Jacek, to też musicie wrócić, bo mówimy w wielu podcastach o tym, jak przygotować ziemię, ale tak jak najbardziej można już o tym myśleć. Tak samo jak można myśleć o sadzeniu żywopłotów, ale tylko myśleć.
Dokładnie tak. A i się szykować do tego, bo pamiętajcie, że to jest długi, długi niestety proces, który potem będzie, szczególnie zdobywania roślin, przygotowania, myślenia, ustawiania, układania tego wszystkiego, to nie jest takie hop-siup, chyba że ma się takie doświadczenie jak Katarzyna, to wtedy hop-siup i są posadzone. A normalni ludzie, co nie znaczy, że jesteś nienormalna, ale normalni ludzie przestawiają, ustawiają, chodzą wokół tych roślin, które stoją w doniczkach i dopiero jak już im się spodoba po kilku dniach, to dopiero sadzą. Przynajmniej ja tak robię i zaliczam się raczej do normalnych ludzi.
Chciałbyś?
Bardzo chciałbym się zaliczać do normalnych ludzi. Rabata ozdobna, czy coś na rabacie ozdobnej jest takiego istotnego, co powinniśmy w sierpniu zrobić? Prócz rozmnażania, ale o tym rozmnażaniu to za chwilę.
No ja myślę, że na rabatach ozdobnych to no przede wszystkim utrzymujemy pięknym to, co jest piękne już, tak? Już od lipca powinny wasze rabaty ozdobne być przepiękne, kwitnąć. I przy tych roślinach, które się ogławia, to regularnie musicie te rośliny ogławiać, czyli musicie odcinać więdłe i obumierające kwiatostany dla pobudzenia dalszego kwitnienia. Tak, zawsze tłumaczymy, że jak będzie się przycinało kwiaty przekwitnięte, to roślina będzie wysyłała cały czas nowe kwiatostany i to jest bardzo ważne. Mamy jedną taką roślinę, o której musimy powiedzieć i można ją zakwalifikować do wielu miejsc w naszym podcaście, również do żywopłotu, zaraz będziemy o niej mówić, ale ogólnie jeżeli chodzi o takie normalne byliny, to po prostu utrzymujemy je w pięknym wyglądzie, czyli tam gdzie trzeba, również może coś trzeba na przykład podwiązać, tak?
Tam gdzie trzeba można dosypać kompostu, ale też już teraz też już od połowy sierpnia, jeśli czymkolwiek nawozicie, nawozami naturalnymi na przykład, to już przestajemy po prostu nawozić, tak żeby liny.
Jedyne co może pod koniec miesiąca, to może będziecie mogli już przenosić na rabaty, jeżeli w ten sposób to robicie, bo ja robię to inaczej. Ale rośliny dwuletnie i wieloletnie, z których robiliście rozsady w czerwcu i na początku lipca. Na przykład malwy, maki syberyjskie, wieczornik damski, miesięcznica. Tak, te rośliny to są rośliny dwuletnie, naparstnica, i one pod koniec miesiąca prawdopodobnie będą wystarczająco duże, że będzie można już je wykopać delikatnie małą łopatką z rozsadnika i przenieść albo na miejsca stałe, tam gdzie one będą miały kwitnąć w przyszłym roku, na przykład na rabaty, na zagony. Ja osobiście będę je przesadzała do niczek wielkości P9, bo nie mam miejsca na rabatach teraz i nie będę miała na pewno miejsca na rabatach aż do listopada, wtedy kiedy je przytnę, te rabaty ozdobne w ogrodzie angielskim, więc będę sadziła te rośliny prawdopodobnie dopiero wiosną. Tak? Także to też jest ważne. No i Jacku, lawenda. Tniemy lawendę.
O, chciałem, żeby to była taka rodzynek na torcie. Że
no to jest rodzynek na torcie.
Powiemy rodzynek na torcie, ale okej, okay, no dobrze, to niech będzie lawenda. Słuchajcie, to Katarzyna daje znowu ten przepis 3 ósemki. Tak. Słuchamy uważnie.
No, słuchajcie, to możecie uważnie słuchać, ale to jest tak strasznie proste, że aż strach. 8-8-8 to jest przepis angielski, dlatego 8... 8 dnia, 8 miesiąca na 8 cali, tak? Bo Anglicy chociaż powinni używać metry i centymetry, ale nadal uparcie używają cali.
Dla ułatwienia, cal to jest mniej więcej 2,5 centymetra.
Tak, i oczywiście to zależy, czy macie starą, że tak powiem, lawendę, czy macie młodą lawendę, która była posadzona rok temu, czy ma dopiero kilka lat, czy ma taka lawenda 10 lat, która już jest duża, rozłamuje się, bo oczywiście lawenda to nie jest bylina, to jest krzewinka, to jest taki mały krzew, w związku z tym ona będzie rosła w ten sposób, że będzie ten cały, ta część, która jest na dole, która wyrasta od korzenia, będzie mocno zdrewniała, dlatego staramy się nie wcinać w takie zdrewniałe części, chociaż wiele lawend odbije nawet i z ziemi, tak? Szczególnie ta angustifolia, ta taka lawenda angielska, ona bardzo, bardzo dobrze rośnie, szczególnie ta odmiana Heathcote, ona jest bardzo, stara już dosyć odmiana, ona jest bardzo odporna, ale niektóre delikatniejsze odmiany, jeżeli przytniecie zbyt nisko, wejdziecie w tą część zdrewniałą, to może potem nie odbić, dlatego mówi się, że ten przepis 8-8-8, czyli 8 dnia, 8 miesiąca, na wysokość około 25, ja bym powiedziała 25 do 30 centymetrów, tak? Ponieważ to są lawendy, które mają, powiedzmy, no, to są takie lawendy, które się kupuje w szkółkach i w sklepie, tak? I to jest ważne. Nie przycinacie tylko i wyłącznie pędów, na których są kwiaty, ale też wbijacie się, że tak powiem, wcinacie się w liście, ale nie w zdrewniałe pędy. Znaczy one będą zdrewniały, tak, zdrewniałe, ale będą miały, żeby one miały po prostu jakieś liście, nie? I jeżeli będziecie tak pięknie przycinać takie kulki szare swoje lawendy teraz, to zobaczycie, że one bardzo szybko przez kolejny miesiąc pokryją się bardzo ładnie taką młodym szarym przyrostem, który do nadejścia pierwszych przymrozków i zimy porządnie zmężnieje, będzie już na tyle odporny, że spokojnie przetrwa zimę i zimą ta lawenda będzie ozdobą, a nie takim roszczochrańcem, który wszystkich straszy i przy okazji rozłamuje się pod wpływem wiatrów, ulew, deszczów, gradów i śniegu przede wszystkim, tak? I oczywiście pamiętajcie, że lawendę też można wykorzystywać właśnie jako roślinę taką architektoniczną na rabatach, bo jeżeli będzie taką ładną, szarą kulką zimą, to będzie prawdziwą ozdobą, będzie architektoniczna, tak, na rabacie, albo też jako, mówiłam, że można ją zakwalifikować do różnych miejsc w naszym podcaście, bo ją też można, z niej można robić również żywopłoty. W związku z tym taki roszczochrany żywopłot też nie będzie ozdobny, a taki ładny żywopłot przycięty to będzie wyglądało ładnie. Także tnijcie lawendę. Oczywiście wiecie, to nie musi być 8 sierpnia, ale im bliżej tej daty, tym lepiej, ponieważ im później to zostawicie, tym bardziej te młode pędy będą narażone na przemarzanie, jak przyjdą pierwsze przymrozki.
I nie żałujcie, że będziecie obcinać kwiaty, nawet jak do końca nie przekwitły te kwiatostany, nawet jeśli do końca nie przekwitły, bo po prostu w przyszłym roku one wcześniej i pięknie zakwitną. W związku z tym troszeczkę w tym roku być może będziecie kręcić nosem, co oni mówią, że przycinajcie około 8 sierpnia, a przecież one jeszcze zdobią, ale w przyszłym roku zobaczycie, że będziecie naprawdę zadowoleni z tego, że dokonaliście dokonaliście tego cięcia.
Prawda opłaca.
A nie dopiero wiosną na przykład, że cięliście taką lawendę, bo na później wtedy startuje i później także kwitnie. Dobrze, Katarzyno, ja mówiłem o rozmnażaniu, ale rozmnażaniu myślałem bardziej o zbiorze nasion, bo już jest też bardzo dużo roślin, z których możemy zbierać nasiona i warto zbierać nasiona, czy to celowo, czy to przez przypadek, albo inaczej wykorzystując swoje gapiostwo. Ja wykorzystałem już swoje gapiostwo, bo chodziłem kosmosy, ogławiałem, a okazało się, że zapomniałem chyba o 3 czy 4 kwiatkach i zebrałem już nasiona kosmosu różowego, który miałem. Już mam na przyszły rok.
Super.
Ładne, czarne nasionka tego kosmosu i coraz więcej kwiatów, czy byli może nie, byli też, ale tutaj jest trudniej, ale tych kwiatów jednorocznych szczególnie, będzie dojrzewało i będzie wydawało nasiona, choćby groszek pachnący, tak, warto to zebrać, choćby cynia, aksamitki, te wszystkie rośliny, które mamy w ogrodzie, możemy potem bawić się z wysiewem z własnych nasion.
Tak jest. Ja was zawsze nakłaniam tak bardzo gorąco do tego, żebyście rośliny ogławiali i przycinali wszystkie przekwitające kwiatostany, ale warto zostawić już o tej porze roku kilka kwiatostanów, takich silniejszych, piękniejszych, które po prostu potem przerobią się w nasiona i potem będziecie mogli je zebrać. I to samo tyczy się groszków pachnących, które świetnie rozmnaża się przez nasiona, których sami zbieracie. I uwierzcie mi, żywotność takich nasion jest o wiele lepsza niż żywotność nasion ze sklepu, ponieważ one są po prostu świeże. Także zbierajcie swoje własne nasiona, ale z roślin, które nie są zabiedzone, nie są zasuszone. Tak? Te nasiona muszą być zdrowe. Również w warzywniku, jeżeli możecie też zbierać nasiona, jak najbardziej.
To w takim razie sama żeś wywołała ten temat, to przejdź do warzywnika. Bo sierpień to także jest czas siewu, sadzenia.
Tak,
nie mówię siewu. O zbiorach, bo zbiory to już tam bokiem wychodzą, bo już nie wiemy,
no
co
tak,
z cukiniami robić, z pomidorami.
Ogólnie sierpień to jest miesiąc zbiorów i żniw, także w sierpniu nasze spiżarnie się zapełniają, tak? Jesteśmy obżarci, zdrowi, rumieni, szczęśliwi, tak? Biegamy
zapasami
z motylkami po ogrodzie, dokładnie, zapasami na zimę, mamy piękne bukiety z dali, z innych kwiatów, także to jest miesiąc, naprawdę to jest miesiąc obfitości, jak najbardziej, ale to też może być miesiąc, kiedy już myślimy o kolejnych sukcesyjnych takich falach warzyw, które mogą jeszcze w tym roku was karmić. Ja może zacznę na początku, jeżeli chodzi o warzywnik, od takiego czegoś jeszcze, że chciałabym powiedzieć, czego nie robimy. Nie musimy my robić, nie wiem Jacku jak ty, ale na przykład ja nie muszę robić czegoś w warzywniku, ponieważ mój warzywnik jest non-dig, czyli bez kopania. Jeżeli jesteście zainteresowani albo nie wiecie, o czym mówimy, to wróćcie do podcastów, w których mówimy o no-dig, bo są takie podcasty, nawet taki mają tytuł. Ale dzięki temu nasze ogrody i Jacka też pewnie nie mają paru rzeczy, takich jak nie mają chwastów, tak, więc nie musimy odchwaszczać i nie mają suszy, tak, nie musimy jakoś szczególnie biegać z wężem, z wodą, tak. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo dlatego powiedziałam, czego nie robimy, bo wy, jeżeli nie macie takiego ogrodu, w którym porządnie ściółkujecie, który ma naprawdę dużą zawartość materii organicznej rozłożonej po powierzchni zagonów, jeżeli nie macie czegoś takiego, co zatrzymuje wilgoć w waszej glebie i hamuje wzrost chwastów, to jednym z waszych głównych zadań w ogrodzie warzywnym w sierpniu będzie odchwaszczanie i podlewanie, tak? Ale równie ważne jest to, żeby teraz pomyśleć o wysiewach. Także spokojnie możecie wysiewać teraz takie rośliny jak na przykład szpinak, różne takie liściowe warzywa jak sałaty, rukola, te tak zwane azjatyckie liście, tak? To się na to mówi w Anglii, na to się mówi
kapusty.
Oriental leaves, czyli mizuny, mibuny, pak choi, kapusta pekińska. Wiecie, to wszystko, co dosyć szybko rośnie i dosyć szybko będzie plonowało i jeszcze przed nadejściem zimy będziecie mogli to sobie zjeść, tak? Na jesień wysiewajcie w sierpniu, ale potem na znowu na zimę, będziemy jeszcze raz o tym mówić, możecie wysiewać we wrześniu. Ja osobiście nie będę wysiewała w sierpniu nic, ponieważ ja w sierpniu będę u siebie w Polsce i nie w Anglii, więc nie mogę być w dwóch miejscach, w tym samym czasie w dwóch miejscach, niestety, także będę musiała przegapić trochę warzyw, ale jak tylko wrócę, to we wrześniu będę znowu wysiewała. Ale słuchajcie, teraz jeszcze dużo, dużo wysiewów można robić, można buraczki jeszcze wysiewać, można wysiewać jeszcze, jest może nawet jakiś groszek, który jeszcze nie boi się tak bardzo chłodów, jeszcze będzie zdąży plonować. Możecie wysiewać tak na dobrą sprawę jeszcze bób. Naprawdę sporo tego jest. Koperek, pietruszkę, natkę. Bo pamiętajcie, że w sierpniu jeszcze te dni są bardzo długie, tak? Jeszcze w sierpniu dni są długie i to oznacza, że jak jest dużo światła, to rośliny będą rosły, tak? Bo już we wrześniu dni robią się coraz krótsze. I nie wiem, czy wiecie, ale we wrześniu, dwa dni we wrześniu równają się jeden dzień w sierpniu. I później im dalej, tym tych dni przybywa, tak? Także
ubywa.
No, robi się więcej dni, tak? Ale
więcej
tak
dni
niestety
na dzień sierpniowy, tak? Ale tak, dnia ubywa.
Tak, niestety, ale to tak robi się razy dwa, więc w październiku będą to 4 dni, a w listopadzie będzie to 8 dni, ponieważ nie tylko mówimy teraz już o świetle, ile jest tego światła naturalnego podczas dnia, ale też o temperaturach. Także sierpień to jest jeszcze zwariowany, dobry, energiczny miesiąc na wysiewy, na robienie rozsad warzyw w warzywnik.
Także sałat. Nie wiem, czy wspomniałaś o sałatach, ale tak, także tak. Sałat. Teraz sałaty. Mhm. No oczywiście rzepy, rzodkiew można jeszcze spokojnie siać i jeszcze do końca sierpnia, nawet na początku września, chociaż sierpień jest lepszym miesiącem do wysiewu tego typu roślin. Sałaty, słuchajcie. No i z końcem sierpnia można ponownie zacząć myśleć o rzodkiewkach, bo to są rośliny, które lubią właśnie już chłodniejsze dni i więcej wilgoci, więc rzodkiewki na live'ie. Ktoś nas ostatnio pytał na nasze sposoby na rzodkiewki. No to właśnie wtedy odpowiadaliśmy, że dużo wilgoci i nie za gorąco, bo rzodkiewki tego nie lubią.
No jeszcze chciałabym wam powiedzieć, że jeżeli planujecie w sierpniu odwiedzić mój ogród, nasz ogród zgorzałem, to spróbujcie wycelować tak, żeby trafić na weekend, w którym będziemy mieli weekend świadomości glebowej. Sama to przed chwilą wymyśliłam, ale może to tak nazwiemy. Ale na pewno będziemy mieli taki weekend, w którym będziemy intensywnie opowiadać o tym właśnie, jak sprawić, żeby w naszej glebie było życie. Będziemy mówić o kompoście, o nawozach naturalnych, ale takich, które zawierają również życie, czyli na przykład właśnie o tych nawozach z drzownic. Może będzie nawet specjalista, który te drzownice hoduje od wielu, wielu dziesiątek lat i sam nam coś mądrego powie. Na pewno będzie dużo drzownic, ale mogą być pod ziemią, także to niekoniecznie, ale jeżeli czujecie się troszkę słabo na froncie właśnie zrozumienia, o co tak do końca chodzi z tym życiem w glebie, po co to, na co to i jak to życie tej glebie w ogóle dostarczyć, to ja mam nadzieję, że jak tylko przyjadę w piątek do domu, to rozmówię się z moimi dziewczynami, będziemy wiedzieli dokładnie, jakie daty wybrać, ale jakiś to będzie weekend w sierpniu, czyli takiej wielkiej znowu wyboru, takiego wielkiego nie ma i pomyślcie o tym, czy w nas wtedy właśnie nie odwiedzić.
To tyle dziś. W sierpniu robimy przerwę z podcastami, to znaczy, że nie będziemy komunikowali się z wami na Facebooku, Instagramie czy na YouTubie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ci, Katarzyno, za dzisiejszy odcinek.
Również dziękuję i ja myślę, że wy macie tyle tych podcastów, że możecie sobie poodsłuchiwać jeszcze może jakieś zaległe, przygotować je do przyszłego sezonu, bo uwierzcie mi, jak przyjdzie wrzesień, to znowu na start idziemy i znowu biegniemy do przodu, ponieważ jesień zawsze jest takim okresem w ogrodzie, kiedy dużo, dużo pracy jest. Także przygotujcie się do tego. Nadal latem będą ukazywały się w czwartki o 21:00 moje programy Grunt to Ogród, także oglądajcie, bo będzie dużo ciekawych właśnie rzeczy, między innymi to, co Jacek mówił wcześniej, to letnie przycinanie jabłonek. Także to też będzie się działo. I oczywiście będziemy cały czas w kontakcie z wami przez Facebooki, przez Instagramy, ale po prostu nie będziemy nagrywać, prawda, tych podcastów i live'ów, ale będziemy o tym z wami we wrześniu.
Ale króciutko, tylko w sierpniu, a potem ponownie już wracamy do tworzenia tych edukacyjnych perełek.
Tak.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. W takim razie, Katarzyno, do zobaczenia już w cztery oczy, nie przez urządzenia elektroniczne, a tête-à-tête w twoim ogrodzie, albo w moim ogrodzie. Zobaczymy jeszcze, jak nam to wyjdzie. Pozdrawiam
Ty powiesz
ciebie
po francusku,
serdecznie.
a ja powiem po kaszubsku. Do ustrzeni.
No, pięknie, pięknie. Kocham język kaszubski. Piękne.